Dzisiaj mam takie słowo zachęcony, odważny, wypoczęty. Jest to słowo, które na początku miałem inaczej zatytułowane. Miałem zatytułowane zniechęcony, wystraszony, zmęczony. Ale przecież to słabe na tytuł jest. Natomiast więc zamieniłem na zachęcony, odważny, wypoczęty, przeciwną stronę. Natomiast faktycznie w tym słowie chciałbym poruszyć temat zniechęcenia, strachu i zmęczenia i w jaki sposób sobie z tym radzić w naszym życiu. Wiecie, kiedy człowiek ma już lat tyle, ile ja, prawie 100, to już trochę z życia rozumie, wiecie, i wcześniej, kiedy człowiek jest młodszy, to wszystko próbuje oprzeć o siłę, o to, żeby mocniej docisnąć, lepiej po prostu bardziej dokręcić śrubę. A później, kiedy już jest trochę starszy, to zaczyna myśleć i zaczyna zauważać swoje życie z pewnej perspektywy. I też, wiecie, kiedy jest się duszpasterzem, tak jak ja, i obserwuje się życie innych ludzi, to też człowiek zadaje sobie pytanie, w jaki sposób może skutecznie pomóc. I stąd się wzięło to słowo faktycznie, bo biegłem sobie, tak jak wiecie, biegam, trenuję i różne kryzysy mnie dopadają na różnych kilometrach i w różne dni. W jedne dni mi się bardziej chce, w inne mniej. Czasami już mam po 2 kilometrach dosyć, czasami po 8 przyspieszam. Bardzo różnie jest. W tym tygodniu też biegłem raz i tak biegłem i tak po prostu i tak czułem, że po prostu nie jest. Wstanę i pójdę do domu. Nie będę biegł dalej. I wiecie, i po prostu i taka myśl mi przyszła. Nie poddawaj się, dokręć śrubę. Po prostu... możesz, tak? A w środku wszystko mi krzyczało, już nic więcej nie mogę. Już nie mogę więcej, nie dam rady, zaraz padnę po prostu. Sprawdzałem tętno, bo mam pulsometr, że po prostu mówię, trzeba uważać po prostu, patrzę, wysokie. Nie mogę, nie mam co dokręcić. Wiecie, i wtedy po prostu później jeszcze tak mówię, dobrze, to zwolnę. Zwolniłem, ale dalej truchtałem. Wiecie, i w tym momencie przyszła do mnie taka myśl, że Bóg zachęca inaczej niż my sami siebie potrafimy zachęcić lub inni nas zachęcają. I wiecie, Bóg przyszedł i do mnie powiedział, że no słuchaj, ale ty jesteś w porządku gość. Czy ty pobiegniesz dalej, czy pójdziesz do domu, to jest wszystko dobrze. Czy dokręcisz śrubę, czy nie dokręcisz, jest okej. Okay. Po prostu możesz biec, możesz nie biec, ale ty jesteś naprawdę fajny, ty jesteś mój syn. Z tobą jest wszystko dobrze. Wiecie, po prostu i mnie normalnie olśniło. I po prostu tak jakby na mnie spłynął po prostu ogień. I mówię, super, biegnę dalej. Po prostu, ja się przyspieszyłem i miałem jeden z lepszych czasów w ostatnich tygodniach. Ale dało mi to do myślenia, że my często siebie też tak zachęcamy, że próbujemy po prostu tylko na zasadzie pewnej dyscypliny, połajanek, których udzielamy innym, albo którzy nam udzielają, diabła, który nas potępia, próbujemy zebrać siły. Ale powiem wam, zachęcenie, które jest źródłem mocy i które podnosi nasze życie do góry, to jest naprawdę słowo Ojca, słowo Boże, które jest w stanie nas wyposażyć poprzez to, że daje nam nową tożsamość, w której możemy odpocząć i możemy z dużego dystansu patrzeć naprawdę na wszystkich naszych wrogów i naprawdę powstać w Bogu do tego, co mamy czynić. Wiecie, i to jest wspaniałe. Czytałem jakiś czas temu też książkę takiego baptystycznego kaznodziei. Nigdy nie wiem, jak po prostu, czy on po prostu jest piszczałka, czy papier, czy rurka. Jak on się nazywa po angielsku?
John Piper,
czyli papier jednak, dobrze. Czy pieprz, nie wiem. Muszę sobie to kiedyś skutecznie przetłumaczyć na... Flecista, tak? Bardziej? Flecik, tak? Okej. Okay. bardzo znana postać, jest kilka książek przetłumaczonych po angielsku i on taką odważną tezę postawił w jednej z swoich książek, że dobry chrześcijanin, naprawdę dobry, taki, który poznał serce Boga i wie, o co chodzi w życiu, to jest taki pozytywny hedonista. I powiem wam, to mnie po prostu zupełnie z nóg zwaliło, kiedy to raz pierwszy przeczytałem, bo sobie pomyślałem, że my w naszym głoszeniu Słowa Bożego, w naszych kościołach, to raczej chcemy zaprzeczyć temu, raczej chcemy powiedzieć o poświęceniu, o śmierci dla Boga, o po prostu o dyscyplinowaniu, o kamienowaniu, o zapieraniu się. I on tu powiedział coś takiego, ale powiem wam, w Słowie Bożym to nie jest tak jak po prostu z grecką filozofią, że musimy wszystko do końca zdefiniować. Czasami sprzeczne prawdy, one są prawdziwe, mimo że pozornie zaprzeczają w sobie. I wiesz, i Bóg mi pokazał faktycznie to, że jeżeli ja nie mam radości w moim życiu, nie mam wdzięczności, to znaczy, że Ewangelia do mnie nie dotarła. Nie dotarła do poziomów serca, do których powinna dotrzeć. Bo jeżeli Ewangelia jest dobrą nowiną i ona jest mi przekazana i o niej jest powiedziane, że jest mocą Bożą i ja nie jestem zadowolony, wypoczęty, radosny i wdzięczny, bez względu na to, jakie trudności przechodzę, to znaczy, że Ewangelia jeszcze nie spenetrowała mojego serca. Jeżeli czuję się cały czas bezsilny i bez mocy i w tej niemocy nie potrafię zaczerpnąć mocy od Boga, to znaczy, że Ewangelia do mnie nie dotarła. Jeżeli po prostu boję się, mimo tego, że banię się jest czymś naturalnym, za chwilę o tym coś powiem, mówiąc o odwadze, to znaczy, że jeszcze prawda Bożego Słowa, prawda Ewangelii do mnie nie dotarła, że ja naprawdę nie mam się o co bać. Wiesz, i ja myślę, że w naszym życiu będziemy, jeżeli będziemy żyć prawdziwym życiem, odważnie, z Bogiem, nie odrzucając negatywnych rzeczy, ale też przyjmując prawdę Słowa Bożego, to będziemy doświadczać naszego życia w pełni. Będziemy doświadczać zniechęcenia, ale w równej mierze będziemy od Boga doświadczać zachęty i zachęcenia. I nie będzie tak, że będziemy zawsze pozostawać w miejscu zniechęcenia. Ale też nie będziemy ludźmi oderwanymi od rzeczywistości, którzy są zawsze zachęceni. Bo to są ludzie, którzy po prostu realności życia nie doświadczają, jeżeli nie przychodzą od zniechęcenia. Tak samo z odwagą. Jeżeli żyjesz prawdziwym życiem, to są momenty, w których naprawdę się boisz. Masz cykora, masz Pietra, trzęsą ci się łydki. Widzisz, tak jak Iza mówiła w tych świadectwach, widzisz te rozwarte paszcze, które zaraz cię połkną. Ale w tym samym momencie, w tym samym czasie lub w kolejnym czasie lub w kolejnych dniach doświadczasz od Boga odwagi, bo On jest Bogiem odwagi. On chce, żeby Jego dzieci były lwiątkami, tak jak On jest lwem z Judy, żebyśmy byli lwiątkami, które też są w stanie przeciwstawić się wrogowi. I będzie jedno i drugie w naszym życiu. I tak samo, jeżeli kochasz Boga, to będziesz doświadczał zmęczenia. Tak? Będziesz myślał, że już śmierć twoja jest postanowiona, jak mówi apostoł Paweł o sobie, że o sobie tak myślał. Będziesz po prostu czuł się kompletnie wyrzęty i już nic więcej nie dasz rady, ale Bóg przyjdzie wtedy i da ci odpocznienie i wejdziesz do Jego odpocznienia, tak jak mówi list do Hebrajczyków, ponieważ wejście do odpocznienia Bożego jest właśnie dla nas przygotowane, żebyśmy nie prowadzili naszego życia w nieustającym, niekończącym się zmęczeniu. Amen? Więc powiedzmy wszyscy razem. Zachęcony, odważny, wypoczęty. Amen? To jest to, co Bóg dla ciebie przygotował. I teraz, kochani, pójdźmy do kolejnych fragmentów, konkretnych fragmentów słowa i po prostu rozważmy je, przeczytajmy je i zobaczmy, w jaki sposób Bóg z nami postępuje, żebyśmy mogli przeżywać na przykład zachęcenie. To jest pierwsza część tego kazania, zachęcenie. Będą te trzy punkty o zachęceniu, zniechęceniu i o strachu, odwadze i zmęczeniu i wypoczęciu. Przepraszam was jeszcze, chciałbym tutaj włączyć sobie coś, pewną ściągę, żeby być przygotowanym. O, super, dobrze, już jestem teraz na miejscu, wracam do was. Więc dobrze. W Ewangelii Mateusza czytamy takie znane słowo, które bardzo lubię, które wypowiedział Jezus i które było proroctwem, które jest wypowiedziane na jego temat. To jest w Ewangelii Mateusza 12 rozdział. Było powiedziane o nim. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. Trzciny nadłamanej nie dołamnie, ani lnu tlącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a w imieniu jego narody pokładać będą nadzieję. Widzicie, my możemy, jest takie modne słowo coaching teraz, w naszych czasach. I to jest pozytywna dziedzina wiedzy. Myślę, że ona została zrodzona z tego, że coraz mniej mamy w dzisiejszym świecie ojców, którzy są w stanie zadawać konkretne pytania swoim synom i po prostu rzucać im wyzwanie. W związku z tym pojawiają się coacherzy. Być może też w kościele pasterze są za mało rzucającymi wyzwanie, w związku z tym też pojawiają się w kościołach coacherzy, trenerzy, ludzie, którzy chcą rozmawiać i chcą wydobywać z ludzi to, co najlepsze. Ale to słowo, jakkolwiek, to jest dobra dziedzina wiedzy i pozytywna i można ją wykorzystywać i my też warsztaty mieliśmy na ten temat na naszych wiatrołapach, to jednak to słowo bierze się od słowa trener. A wiecie, a trener to jest ktoś, kto od swoich ludzi, którzy zostali mu dani do przećwiczenia, wymaga. Cały czas wymaga. I teraz wiecie, to się bardzo dobrze skleja z religijną atmosferą, która często pojawia się w naszych wspólnotach. Czyli po prostu to ciśnienie na bycie coraz lepszym we wszystkim. Nie ma takiej rzeczy, której nie mógłbyś poprawić w swoim życiu. I teraz przychodzi ten trener i on wyciska z ciebie siódmy poty, żebyś miał więcej sił i był w stanie pójść dalej. I nie wiem, czy widzieliście, jest dużo filmów fajnych, fabularnych o trenerach, którzy w przyjaźni są ze swoimi zawodnikami, są ojcami, potrafią nawet zastąpić. Są filmy takie chrześcijańskie kręcone. Daliśmy taki film o drużynie futbolu amerykańskiego, taki znany chrześcijański, niedawno wyszedł, nie pamiętam jego tytułu. Ale ciekawa jest rzecz, że w momentach, kiedy oni są trenowani, ci chłopcy czy ci zawodnicy, to taki trener nie boi się po prostu podnieść swojego głosu i drzeć japy po prostu na tych młodych, trenujących zawodników, żeby ich zmobilizować. Wiecie, o Jezusie jest powiedziane ciekawie, że On nie będzie krzyczał, nie będzie podnosił głosu, ani nie będzie się spierał. Wiecie, jako młody wierzący, jako młody pastor uwielbiałem się spierać, podnosić swój głos i krzyczeć. Wynikało to z tego, że wiedziałem, że mam rację. No. Po prostu i korzystałem z tego, co mi zostało dane jako dar, który jest darem młodych ludzi, czyli siła. I w ten sposób to wykorzystywałem. Kłócić się, super. Byle było dużo wystarczająco czasu, żeśmy do czegoś doszli. Tak, niektórzy się tego bali. Ja lubiłem się kłócić, do dzisiaj lubię się nawet pokłócić konstruktywnie, tak, żeby wyczerpać temat. Ale Jezus, zobaczcie, On jest po prostu kimś, kto zniechęconych, czyli tych nadłamanych lub tych, którzy już prawie gasną, tlący len, to wiecie, takie dziwnie brzmi troszeczkę, ale to chodziło po prostu o knot lampy oliwnej, który po prostu już zgasł, ale jeszcze tam się troszeczkę żarzy, tak? To chodziło o coś takiego, czyli o knota tlącego się, dogasającego, nie zgasi. On tą osobę, która jest zniechęcona, przychodzi i podtrzymuje. On nie doprowadza nas do miejsca, dobra, dotknij dna, to się może odbijesz. Ja w swoim życiu wiele razy doświadczyłem czegoś takiego, że myślałem, że będzie dno, to się odbije. Później się okazywało, że dno zawsze, każde dno da się przebić i się leci dalej. I taki negatywny po prostu punkt odniesienia po prostu nie istnieje jako coś, co może nas wznieść, tak? Tak jak to się mówi, czym różni się, że po prostu, że optymista, przepraszam, pesymista mówi, że gorzej być nie może, tak? A optymista mówi, może. więc wiesz, nie ma tego dna, którego byś nie mógł przebić. Takiego miejsca po prostu dramatu, że ono stanie się jakimś pozytywnym Rubikonem. Po prostu diabeł przychodzi po to, aby okradać, zażynać i wytracać. I on nigdy nie będzie działał tak negatywnie w twoim życiu, żeby w końcu to obrócić na coś dobrego. Nie, to Bóg jest tym, który obraca złe rzeczy na dobre rzeczy. I wiecie, kiedy my jesteśmy w Bogu, to my możemy w każdym czasie przyjmować od Niego zachętę, bo On jest tym, który przychodzi z zachęceniem. On przynosi sprawiedliwość, chce doprowadzić do zwycięstwa i chce doprowadzić wszystkie narody do miejsca nadziei. I On chce nas doprowadzić do takiego miejsca. Więc wiesz, ten pierwszy punkt, zniechęcenie, może nie będę na długo na niego poświęcał czasu, to jest właśnie to miejsce. Wielu z nas ma dzieci. I teraz jak dzieci się uczą czegokolwiek, to właśnie tego, co potrzebują, to potrzebują cały czas zachęty. Wiesz, trzeba dawkować oczekiwanie wobec dziecka do jego możliwości. Jeżeli przesadzamy, to dziecko się zniechęca i nie jest w stanie wykonać tego, chociażby nie wiadomo, jaka dyscyplina była stosowana, jak podniesiony głos, czy jakie kary by były wymyślone. Po prostu dziecko nie jest w stanie tego podnieść, coś w nim łamie się, pęka i traci siłę tak naprawdę. I może w całym swoim życiu już tej siły nie odzyskać. Musi być dostosowana miara. Kiedy dzieci są małe, kiedy są niemowlakami, to i małymi dziećmi, to matki, które więcej poświęcają im uwagi, mając zdeponowany ten dar macierzyństwa w sobie, jakoś intuicyjnie wiedzą, w jaki sposób postępować. Dla ojców to jest zawsze trudność i wyzwanie, bo ojciec nie wie, kiedy jest ten moment, kiedy może docisnąć śrubę. Tak? I czasami po prostu nadużywa swojej władzy ojcowskiej. Dlatego być może w księdze Malachiasza ten temat jest tak podkreślony, zanim, tak jak kolega mój napisał, Bóg zamilkł na 400 lat do czasów Jezusa w ostatniej księdze, ostatniego proroka Malachiasza, powiedział, że zwróci końca czasów, kiedy będzie odnawiał swoje królestwo, budował swoje królestwo, to zwróci serca ojców ku synom. Tak, i teraz się odszedłem troszeczkę tutaj od tematu, ale to jest związane z zachęcaniem, że Bóg nigdy tego błędu nie popełnia, który popełniają ojcowie. Bóg zawsze nie pozostawia nas bez zachęty, kiedy my tylko chcemy tę zachętę przyjąć. I dziecko daje się zachętę na poziomie, którym jest w stanie wykonać. Jak wykona, to on sam jest zachęcony tym, co zrobił. I Bóg wtedy mówi, okej, no to możemy zrobić więcej, bo ty się nadajesz, bo ty, zobacz, próbowałeś, zobacz, osiągnąłeś. Wczoraj z moim synem próbowaliśmy taką listę marzeń odnowić sobie i robiliśmy notatki, listy marzeń, rzeczy, które chcemy zrobić. I na początku tak nam nie szło, ale postanowiłem Przemkowi przypomnieć rzeczy, które nam się udało już zrobić wspólnie, które sobie tam zakładaliśmy i zrobiliśmy. Mówiłem, wiesz, doszliśmy do Pałacu Kultury na piechotę z naszego domu, prawie 30 kilometrów. Na 4 dni to rozłożyliśmy i doszliśmy. Mamy to sfotografowane, udokumentowane. On mówi, tak, tato, daliśmy radę. On mówi, a pamiętasz, jakie drugie mieliśmy? Tak, drugie mieliśmy, że pojedziemy na rowerach do McDonald'sa, do Mińska Mazowieckiego. Też tam było może z 15 kilometrów, tak? I na raz, jednego dnia to zrobiliśmy. Powrotem wracając, urwał mu się pedał w rowerze i Iza musiała po niego przyjechać, ale tak naprawdę było zaliczone, bo ja powiedziałem, ja dojadę do końca, a nie wsiadłem, przyjechałem. I mieliśmy cel osiągnięty. I teraz wiesz, w zależności od tego, ile osiągniemy, to tyle możemy osiągnąć dalej, dlatego jest potrzebna zachęta. Bóg nam daje to, tak jak my dajemy swoim dzieciom, to Bóg nam to daje. Patrzy, mierzy, ile jestem w stanie, tak? Dziecku trzeba pozwolić rozrzucać jedzenie wokół talerza. Bo wtedy dziecko będzie lubiło jeść. Że nie pozwalamy mu rozrzucać jedzenia wokół talerza, to dziecko nigdy nie polubi jedzenia. Tak? Ale w miarę czasu uczymy, że to bez sensu troszkę, bo to jedzenie już nie wraca na talerz. I pomalutku, aż dochodzimy do miejsca, że dziecko nie rozrzuca tego jedzenia. Ale to jest po prostu, to nie chodzi o to, żebyśmy, wiesz, my za wszelką cenę osiągnęli nasz cel, ale chodzi o to, żeby ten, który ten cel realizuje, nasz syn, nasze dziecko, żeby ono doświadczyło zachęty, wzmocnienia i mogło później samodzielnie te rzeczy wykonywać i posiadać tą siłę w sobie. Ktoś fajnie napisał, że uczenie dziecka decyzji nie jest wymuszanie na dziecku decyzji. Decyzja to jest coś, czego nie można wymusić. Decyzja jest czymś wolnym. Dziecko musi samo dojść do miejsca, w którym powie, okej, dobra, wchodzę w to. I podejmuje tak albo tak. I nie wie do końca jeszcze, co będzie lepsze. I wie, że jak zdecyduje, to już nie ma odwrotu. Ale to musi być samo, to dziecko musi samo czynić. Nie może być to wymuszone. Raz, dwa, trzy, podejmij decyzję, tak? Bo to wtedy do nikąd nie zmierza. I Bóg pracuje z nami, tak jak ja podaję ten przykład rodziców i dzieci, to Bóg pracuje z nami dokładnie w taki sam sposób i nigdy nie doprowadza nas do miejsca złamania i zniechęcenia totalnego, tak? Czasami oczywiście doświadczamy złamania i przychodzimy wtedy do Boga i mówimy, Boże, bez Ciebie ani do proga, tak? Po prostu nie dam rady. Ale to są wyjątkowe sytuacje. Na co dzień ja wierzę w ten hedonizm chrześcijański, że ty masz relację z tatą, on do ciebie mówi i ty widzisz, że nie dajesz sobie rady, wtedy przyjmujesz pociechę od niego, mówisz, tato, gasnę, tlę się, tak? Tydzień temu było ogniu. Albo jestem nadłamany, zaraz pęknę, tak? Rozmawiasz z nim i on mówi, posłałem Jezusa, posłałem mojego syna, Mesjasza. On mnie nadłamie, nie dołamie, nie wykończy, on podniesie. On mnie po prostu nie dociśnie kolanem. Tylko on da nadzieję i powie, będzie dobrze, spójrz na te rzeczy, które ci się udały. Zobacz, dokąd doszedłeś ze swoim życiem. Czy nie udało ci się wiele rzeczy w twoim życiu? Wiecie, i to jest po prostu jego słowo, które penetruje nasze serca. I Bóg chce, żeby to penetrowało nasze serce. Bóg będzie do ciebie mówił, będzie ci mówił, zobacz, masz dobre życie, zobacz, to dałem ci, czas ci dałem, bliskich ci dałem, przyjaciół ci dałem, przeprowadziłem cię tutaj. I ty się nie załamałeś, i przeszedłeś, i zwyciężyłeś. I płoniesz dalej, i nie jesteś połamany. Odbudowałem cię, skleiłem, kości się zrosły. Idź dalej, jesteś w porządku, jesteś przygotowany. I Bóg cię po prostu w ten sposób podnosi. Więc po prostu bądź zachęcony przez Boga w swoim życiu. Nie pozwalaj, żeby zniechęcenie długi czas penetrowało twoje życie. Zniechęcenie jest czymś naturalnym, tak samo jak strach i niemoc, ale staje się czymś bardzo szkodliwym dla duchowego życia, jeżeli trwa w nas. Potrzebujemy się zatrzymać i powiedzieć, faktycznie jestem w miejscu zniechęcenia, nie mogę pójść dalej, dopóki nie przyjdzie radość do mojego życia. Słowo Boże mówi, że będziemy czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Będziemy czerpać od Boga, tak? Więc czerpmy z tego. Kiedy ostatnio czerpałeś ze zdrojów zbawienia? Piłeś tą świeżą wodę zbawienia, która jest w Bogu. Tak, przyjdź, porozmawiaj z tatą. Zobacz, co on do ciebie mówi na twój temat, za kogo on ciebie uważa. Dobrze, może za długo się zatrzymałem na tym wersecie, ale teraz pójdźmy, wiesz, w inne wersety. Izajasza 43:4, oryginalnie jest to słowo skierowane do Izraela. i całe proroctwo to z Izajasza, ale ten fragment możemy wziąć zarówno do Izraela, jako do narodu Bożego, jako do Bożego ludu, do nas, ale też możemy wziąć indywidualnie. I tu jest powiedziane tak. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi i cenny, i ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Wiesz, Bóg ciebie uważa za kogoś cennego i drogiego i obdarza ciebie miłością. Tak? Wiele lat temu, może z 10, miałem po prostu kazanie. Usiądź na krześle i poczuj Bożą miłość. Usiądź na krześle i bez modlitwy w językach, bez wertowania Biblii, bez męczenia się modlitwą, śpiewania, po prostu poczuj Bożą miłość. Usłysz to, co On do ciebie mówi, że cię kocha. I powiem ci, to jest coś po prostu niezbędnego. Potrzebujemy w naszym życiu zatrzymać się, usłyszeć, zobaczyć i dopiero pójść dalej. I nie możesz w nieskończoność żyć w zniechęceniu. Ktoś bardzo fajnie powiedział, że nasze życie jest proste jak nauka przechodzenia przez jezdnię. Może wam to pomoże, ja to zapamiętałem, to jest dobre. Jest taki fragment w Biblii, który mówi: zatrzymajcie się na rozstajach dróg, pytajcie, przyglądajcie się i szukajcie tej drogi, która jest drogą życia, która jest drogą odwieczną. Tak? To jest też w prorokach Starego Testamentu. I teraz wiesz, to jest dokładnie tak samo jak my, kiedy uczymy dzieci przechodzenia przez ulicę. Dochodzisz do ulicy, co musisz zrobić? Zatrzymać się. Ty zatrzymujesz na brzegu ulicy, musisz się rozejrzeć. W prawo, w lewo, czy zaraz, jaka kolejność? W lewo, tak uczymy dzieci, w lewo, w prawo. No ale dobrze, już pomijmy, w którą, po prostu rozejrzeć się, popatrzeć. I kiedy popatrzymy, już wiemy, możemy dalej wyruszać. Dokładnie tak samo jest tutaj. Jeżeli jesteś zniechęcony, to musisz się zatrzymać w tym miejscu i rozejrzeć. I posłuchać, i zobaczyć, co Bóg mówi. I usłyszeć to. Jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja ciebie miłuję. I dopiero wtedy, kiedy to usłyszysz, kiedy ta myśl wierci się w twoje serce i twoją głowę, dopiero wtedy możesz iść dalej, bo wtedy idziesz dobrze. Wtedy idziesz jako ta osoba, która jest zachęcona i wyposażona w moc. I nie możesz po prostu powiedzieć wtedy: jestem zniechęcony, ale idę dalej. Bo to ma krótkie końce. Jakiś czas pójdziesz, wierząc w własną dyscyplinę, wierząc w takie samobiczowanie się. Jakiś czas przejdziesz. Czasami nie ma wyjścia, czasami dziecko woła i trzeba biec i pomóc i jest jakaś sytuacja, ktoś dzwoni do ciebie, tak, dzisiaj rano po prostu siedzę sobie, jestem w obłokach chwały Bożej, przygotowuję kazanie, moja żona pojechała zagłosować i nagle dzwoni, że nie ma powietrza w Oponie. I cały mój świat upada, objawienie znika. Obrazy znikają, wersety znikają. Biorę pompkę z garażu, jadę napompować koło. I daję radę! Jest dobrze, tak? Czasami tak jest po prostu. Planujesz sobie, nie, dzisiaj nic nie robię, dzisiaj wypocznę. Nagle telefon, musisz coś zrobić. I nagle wszystko się zmienia, kierunek życia. To jest w porządku, to nie jest nic złego. Tak po prostu jest. I to też czasami wywiera pozytywny wpływ na nas. Mobilizuje nas, okazuje, że mamy siłę, mimo że myśleliśmy, że nie mamy. Ale mówię teraz o tym stylu, duchowym stylu życia dla wewnętrznego człowieka, dla naszego ducha. Tak? To jest twoja tożsamość, twój duch. Jesteś nowym stworzeniem, jesteś stworzony w Bogu. I teraz kim ty jesteś? Jak Bóg na ciebie patrzy? Bóg na ciebie patrzy przez Jezusa, którego ofiarował. To jest powiedziane o narodach, które daje za ciebie. Tak? Ludzi, których ofiarowuje, żeby ciebie wydobyć. To było do Izraela powiedziane. Z nami jest tak, że swojego Syna nam daje. I przez tego Syna patrzy na nas. Stracił tego Syna. Oddał go, oglądał jego cierpienie, jego odrzucenie, odwrócił się od niego. I dzisiaj z innej perspektywy już patrzy na nas. Patrzy na nas w Jezusie, w swoim Synu. Patrzy nas tak, jak patrzył na swojego Syna umiłowanego. Została dokonana zamiana i On patrzy na ciebie i jesteś Jego wybrańcem, Jego pupilem i ten głos, który rozległ się z nieba, to jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie, Jego słuchajcie. Ten sam głos jest dzisiaj nad twoim życiem. Moja córko, mój Syn umiłowany, mój wybrańcu, jesteś mój. Kocham cię, lubię takim, jakim jesteś, z wszystkimi twoimi cechami, zdolnościami, predyspozycjami, umiejętnościami, z twoją płcią. Ja ciebie po prostu przyjmuję i to jest w porządku, jesteś zaakceptowany. I tam możesz dodawać całą listę wszystkich innych rzeczy, które ciebie różnią od innych. Z twoim wiekiem, z twoim doświadczeniem, z twoim statusem społecznym, czy z twoim stanem, jak to się nazywa, cywilnym. Tak? Bóg po prostu, Bóg ciebie przyjmuje. Jesteś cenny. Dobrze, jeszcze Jeden jeszcze werset na temat tego zachęcenia. Efezjan 2:10. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Mesjaszu do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w Nim chodzili. Tak? Bóg przeznaczył nas w Jezusie do dobrych uczynków, dlatego że nas uczynił w Nim dobrymi. Jesteśmy nowymi stworzeniami. Nie jesteśmy brudnymi grzesznikami, głupcami. To nie jest nasza tożsamość. Czasami te rzeczy do nas się doklejają, bo akurat coś głupiego zrobiliśmy i akurat jesteśmy w danym momencie brudni, więc to do nas się przykleja i potwierdzamy to. Ale generalnie jest tak. I to, co jest prawdą w Bogu, to też, że jesteśmy czyści, obmyci, umiłowani i dobrzy. Jesteśmy dobrzy. Tak? I to jest nasza tożsamość, która musi być pielęgnowana. Z tego miejsca przychodzi zachęcenie, ponieważ to jest nasz duch. To jest to, kim jestem. Kim ja jestem. Tak? Możesz sobie dośpiewać, możesz tą piosenkę ułożyć. Ludzie śpiewają bardzo różne rzeczy. Biedny jak mysz kościelna, jak pył ziemi, który niesie wiatr, jak rozbity dzban, jak liść na wietrze. Można wiele różnych rzeczy zaśpiewać. Ale można też zaśpiewać: jestem wybrańcem, jestem umiłowany, jestem częścią, jestem w Bożym planie, jestem Bożym synem. Mogę sobie to zaśpiewać, jestem Bożą córką, należę do Niego. Bóg ma wspaniałe rzeczy i jestem przeznaczony do tych dobrych rzeczy, żebym je czynił. Bo w Mesjaszu właśnie zostałem tutaj umieszczony i to jest moja tożsamość. Nie jestem plastuś, ciaprak, maślana, nie wiem, co tam jeszcze mogę dodać. Po prostu nie, jestem Jego synem, Jego wybrańcem i to wszystko, co mówi Słowo Boże o mnie, to jest prawda. I nie muszę się naprężać, żeby w to wierzyć. Ja po prostu muszę w ciszy siedzieć na krześle i w to wierzyć. Tak? Od czasu do czasu oczywiście można sobie pokrzyczeć. Nawet w kościele czasami od czasu do czasu robimy taki amwayowy nastrój i krzyczymy: jestem zwycięzcą, krzyczmy, tak? Jestem zwycięzcą. I to jest dobrze. I to na jakiś czas pomaga, tak? Ale bardziej chodzi... Super. Ale bardziej chodzi o to, żeby to słowo, wiesz, tak jak zresztą o nim jest powiedziane, ważniejsze jest to, żeby było wykrzyczane i zadeklarowane, chociaż to jest wyznanie, głośne wyznanie, jest bardzo dobre, ono zapada w nasze serca, to też bardzo dobrze, żeby to słowo nie tylko chwilowo zapadało, ale żeby się zakorzeniło. Wiecie, wczoraj poszliśmy na spacer po południu i tak z daleka obserwowałem, jak wygląda krajobraz wokół naszego domu, bo za daleko się nie oddaliliśmy, tak w promieniu 500 metrów, żeśmy krążyli wokół naszego domu i obserwowali widoki. I jedna charakterystyczna rzecz, że tam jest taki dąb, który rośnie stary. Moje dzieci mnie zaczęły pytać, ile on ma? Ja tak myślę, że ma z 500 lat. I zacząłem sobie wyobrażać, co tam było wcześniej w tej okolicy, tak? Zanim te wszystkie domy były i tak dalej. Żaden dom nie ma w tej okolicy 500 lat. Nie ma takiego budynku w ogóle, wiesz. Rzeka w tym czasie zmieniła swój bieg wielokrotnie, wiesz. Pola były, lasy uprawne i ten dom stoi. Wiesz, tak sobie myślałem, to jest właśnie taki obraz stałości. I teraz to, co Bóg ma do powiedzenia na twój temat, powinno właśnie w ten sposób zakorzenić się w tobie, żeby to nie można było tego wyrwać. Żeby to był właśnie tak głęboki korzeń. Ktoś powiedział, że odpowiedzialnością rodziców jest dać dzieciom korzenie i skrzydła. Wiesz, jedno i drugie jest bardzo ważne. Tak? I to u ciebie jest ważne właśnie to, żeby Słowo Boże zamieszkało w tobie jako, zakorzeniło się jako głęboki korzeń twojej tożsamości. Że jest dobrze. Że jest dobrze. I wiecie, to jest może też tak jeszcze, bo nie jest słowo pod tytułem nie znasz swojej tożsamości, dlatego jesteś zniechęcony i tak dalej. Nie, bo wiecie, jak ja was znam i patrzę na was i rozmawiam z wami, to jest grupa ludzi w Warszawie absolutnie wyjątkowa. Ludzi, którzy wiedzą, kim są w Bogu. Jak się z nimi rozmawia, to mogą przeżywać różne rzeczy, ale wy wiecie, że Bóg was kocha. Wy o tym mówicie. Wy już jesteście w dobrym miejscu. Tylko teraz Bóg chce nas podnieść i przenieść do miejsca wyższych odpowiedzialności. I wtedy za każdym razem ta tożsamość w nas jest testowana. Tak? W moim życiu jest tak testowana, bo ja każda pięciolatka w życiu, każda dziesięciolatka, to jest pytanie, co ja osiągnąłem, czy ja coś więcej osiągnę, czy mam coś do zrobienia. I to jest zawsze bicie w moim życiu, w moją tożsamość, kim ja jestem. Ale ostatnio odkrywam, że ja ciągle jestem tym samym, Bożym wybrańcem. I to jest super. Może wam powiem, bo napisałem na tym na Facebooku, to mogę wam też powiedzieć. Bo byliśmy w kinie. Wolno chodzić do kina. Nie na wszystko. Na randce byliśmy w kinie, tak.
I co?
Jak było? Momenty były?
Były,
tak? A tak. Ale nic nie pokazali. I wiecie, i po prostu w środku filmu wyjąłem telefon i napisałem wiersz. Tak byłem dotknięty po prostu tym filmem. Napisałem wiersz, że czas stoi w miejscu. A to my biegniemy. Wiesz, to był film, powiem wam, bo to był film Panie Dulskie. na podstawie moralności panidurskiej, tak? I pokazane po prostu trzy pokolenia kobiet, żon, prawda? Trzy pokolenia domów. Wiecie, tak, może dlatego, że randka była, więc siedziałem taki wyluzowany, zresztą to jest komedia, więc siedziałem taki po prostu wyluzowany, taki pełen różnych refleksji, wiesz, i to było tak, równolegle te światy były pokazywane. Różne stroje, różna muzyka, różne polityczne ustroje, tak? Wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie, prawda? 70 lat przynajmniej tak w przekroju, tak? Bo od zaborów, później pierwsze lata po wojnie i po 89. I tak wszystko było po prostu pokazane, wiesz? I tak siedziałem i miałem takie wrażenie, że nic się nie zmienia. Kompletnie nic. Że wszystko, co się zmienia, to powierzchu. Radości są takie same, przeżycia są takie same. I ci ludzie, którzy myślą, że się starzeją, to oni ulegają po prostu kłamstwu. Bo tak naprawdę jesteśmy wiecznymi istotami. I możemy na każdym etapie naszego życia czerpać pełnymi garściami z radości tego życia. Kiedy wiemy, kim jesteśmy, tak? Kiedy nie uzależniamy naszego życia od ustroju państwa, od stanu materialnego, od położenia naszej rodziny. Bo zawsze jest muzyka. Też miałem tak mnie natchnęło, bo zdałem sobie sprawę kiedyś, któregoś dnia byłem przed domem i żurawie śpiewały. One mają taki, to jest głos klangor, nazywają ornitolodzy ten głos. Taki charakterystyczny wrzask żurawia. Ciężko go pomylić z jakimkolwiek innym ptakiem. I byłem przed domem, one śpiewały i zdałem sobie sprawę, że prawdopodobnie ludzie, którzy te żurawie obserwowali 1000 lat temu, 2000 lat temu, 3000 lat temu, to była ta sama piosenka. Że to się nic nie zmieniło i wszyscy mieli to samo wrażenie. Żurawie przyleciały, żurawie odleciały. Jest głos, nie ma głosu. Tak? Wiecie, i dokładnie tak samo jest w Bogu. Jeżeli ty wiesz, że jesteś Synem Bożym, że jesteś wieczny, że jesteś wybrańcem, że Bóg cię kocha, to po prostu to możesz usiąść, możesz być tak zachęcony, jak nikt nie jest zachęcony w tym świecie. Bo masz swoją tożsamość, bo wiesz, kim jesteś. I po prostu nic cię wtedy nie wybije z tego. Nikt nie przyjdzie ci i może ci powiedzieć, ale ty głupi jesteś. I ty powiesz, no fakt. Ale zachęcenie nie odejdzie. Zachęcenie nie odejdzie, bo ty wiesz, kim jesteś, tak? Ale kiedy nie wiesz, kim jesteś i ktoś przyjdzie i powie, o ty głupi, a ty powiesz, faktycznie. No i odeszło. Jesteś załamany. Dlaczego? Bo nie wiedziałeś, kim jesteś, tak? U nas w domu czasami ludzie są przerażeni, jak my do siebie mówimy. My to zaczęliśmy zmieniać. Zaczęliśmy na tym pracować. Kodeks wprowadziliśmy, jakich słów się używa, jakich się nie używa. Ale pewnych słów w ten kodeks nie włożyliśmy i się zastanawiam, czy ich nie włożyć. Może mi pomożecie. No dobrze, już nie powiem nic nie powiem więcej. Iza już jest przerażona, już patrzy spod brwi na mnie. Ale wie, to jest fantastyczne, że ja mogę powiedzieć do mojego syna gruby i on się śmieje. Na przykład. I on po prostu ma radość. Nie? Kiedyś nazwałem po prostu psa gruby, powiedziałem. Przemek przyszedł do mnie i powiedział, to co, mamy dwóch grubych w domu? Ja mówię, nie, sorry Przemek, przepraszam. To nie jest gruby. Pomyliłem się, ty jesteś gruby. Ty już zawsze będziesz gruby. No. Wiecie, że on nie jest gruby. Babcia przyjeżdża, mówi, te żebra, to jest straszne. Jaki on chudy. Ale on gruby jest, bo tak był nazwany. Od małego, tak? I jak młodzi ludzie sobie żartują z siebie, różnymi epitetami się obdarzamy dla żartów. Wiesz, jeżeli jest twoja tożsamość w Bogu, to ciebie to nie porusza. Jak nie ma tożsamości, to nawet żart jest w stanie zabić. Tak? I zniechęcić. I to jest po prostu prawda. Dlatego ty bądź tym, który sam dąży do miejsca zachęcenia. Tak? I raczej zachęcaj się w ten sposób, wiedząc, że Bóg cię kocha, że jesteś cenny, że jesteś wartościowy, że jesteś dobry, że wszystko przed tobą, że tak Bóg o tobie mówi. A miej korzystać z takich narzędzi, jak poświęć się, daj więcej, dociśnij śrubę, dokręć, nie poddawaj się. To są takie krótkodystansowe zachęty. Tak? One działają, ale działają na krótki dystans, wiesz. Na krótki dystans na przykład dla mnie działa zachęta w postaci porównywania się. Tak? Zawsze mam lepszy czas, jak biegnę w środku dnia, gdzie jest duży ruch na ulicach i wielu ludzi chodzi. Nie wiadomo dlaczego, ale jakoś tak się okazuje, że jak jest dużo ludzi i dużo oczu, to ja nagle zaczynam jakoś tak biec inaczej. Zupełnie nie wiem dlaczego. I mam lepszy czas. A jak biegnę po nocy, to zawsze nędza. Zresztą nikt nie patrzył, a ja tam tylko sam z własnym zmęczeniem. A tu ktoś patrzył, ktoś kibicował. Biblia nawet mówi, że my mamy też takich, którzy nam kibicują. Obłok świadków, który mówi dalej, tak? Ale wiecie, ale w tym obłoku świadków to nie chodzi o takie porównywanie się i takie... To chodzi o zupełnie coś innego, bo oni wiedzą, jaka jest nasza tożsamość i oni nas krzyczą, bo oni wiedzą, kim jesteśmy. Oni wiedzą, że to jest możliwe, że jest Bóg, że jest Duch Święty, że są aniołowie. Jeżeli tylko nie ustaniemy, to dojdziemy do końca naszej trasy. I to jest głęboko osadzone w naszej tożsamości, że Bóg wie, kim my jesteśmy i ci, którzy już dzisiaj są z Nim, którzy są tym obłokiem naszych świadków, też znają naszą tożsamość. Nie miałem taką myśl, aż ciekawe było, jak mój tata umarł i tak któregoś dnia siedzę w domu i mówię, ciekawe, czy patrzy na mnie. I mówię, i tak tylko miałem myśl, pierwszy raz nie mogę uciec przed nim. Bo wiesz, bo jak żył, no to ja po prostu byłem genialny. On zawsze myślał, że ma super syna, a ja i tak robiłem to, co zawsze chciałem. Co zresztą mi moja mama i siostra wypominały, że ty, Marek, to zawsze byłeś zbuntowany, zawsze robiłeś coś, co, ale tatę to zawsze tak ograłeś, że myślałeś, że on myślał, że ty robisz to, co on chce. I teraz umarł, ja sobie myślałem, a ciekawe, czy on teraz tak patrzy. Później sam byłem tak w domu i tak sobie myślałem, ciekawe. Ciekawe. Ale Bóg do mnie przyszedł i mi powiedział, że ludzie, którzy są po tamtej stronie, to oni mają już Boży punkt widzenia. I oni już nie patrzą na nas tak, jak ci żywi, którzy są wokół nas. Oni już patrzą tak, jak Bóg patrzy, jeżeli Bóg daje im patrzeć, jeżeli są po tamtej stronie, tej jasnej stronie, tak? Niebiańskiej stronie. Oni już patrzą tak, jak Bóg. Oni już nie patrzą z tej perspektywy na zasadzie, o Boże, nie wiedziałem! Nie wiedziałem, że moja córka! bo to jest już patrzenie z perspektywy Bożej. I na zasadzie jest, oj szkoda, ale dobrze, dalej. Rozumiesz? Cały czas zachęta, cały czas ta właściwa tożsamość. Dobrze, to może tyle, jeśli chodzi o zachętę, więc uważaj na ten moment, kiedy jesteś w takim miejscu swojego życia, że po prostu, próbujesz sobie dodać zachęty na zasadzie większej dyscypliny, lepszego pogonienia, tak? Też zwróć uwagę na to, jak innych zachęcasz, tak? Bo czasami trzeba powiedzieć, po prostu dajesz! I po prostu wiesz. I okej, będzie dobrze, to też ma swoje miejsce. Ale długodystansowo, na długie odległości, na całe życie, na te maratony życiowe, to ta siła musi być zgromadzona w nas. Ona nie może przychodzić z zewnątrz w postaci bata, w postaci strachu, w postaci rywalizacji, porównywania się. Ona musi być głęboko zakorzeniona w nas, w tym, że ja wiem, kim jestem. I teraz macie obraz też tego punktu, dlaczego tyle zniechęcenia jest po prostu, skąd ono się bierze. No właśnie jest tutaj ma swoje źródło. Biblia mówi, czuj niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Co tam się po prostu codziennie w tym źródełku po prostu bulgocze? Tak? Co w tym źródełku podskakuje? Bo jeżeli podskakuje tam, jest to krynica zbawienia i radość, to takie też życie będzie stamtąd wyskakiwało. Ja wczoraj miałem taki dzień, był szabat. Moja żona zrobiła super obiad. Nie mogłem przestać chwalić tego obiadu. I w ogóle miałem dobry dzień. I pobiegałem, i na spacerze byłem. I po prostu i sobie myślę, to jest dziwne. To jest dziwne, bo po prostu czym ten dzień różni się od innych dni? Niczym. Ta sama stara bieda. Niczym się nie różni zewnętrznie. To jest to samo życie, ta sama żona, te same dzieci, ten sam dom. Te same codzienne czynności. Ale nagle po prostu ja patrzę, a ja jestem po prostu wyniesiony do innego miejsca. Jestem po prostu w jakimś miejscu zupełnie innym. Ale wiecie, to jest tutaj. Tu to się wszystko zaczyna i tu się kończy. Co się dzieje w danym momencie w sercu? To jest ten reaktor Bożego życia. Reaktor. To jest to miejsce po prostu, w którym cała energia, cała siła powstaje. Okej, dobrze, więc zachęcony. Dobrze, teraz odważny. Czyli o pokonywaniu strachu. Księga, która najwięcej mówi nie bój się, to jest Księga Jozuego. W Ewangelii Jana też sporo Jezus mówi nie bój się. Do Jozuego mówi, czy ci nie przykazałem, bądź mocny i mężny, nie bój się, nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Więc jest nakaz nie bania się, tak? I teraz wiesz, z strachem to jest ciekawa rzecz, bo ktoś powiedział, że odwaga to nie jest brak strachu. To jest prawda. Nigdy nie będzie takich sytuacji w życiu, że nie będziesz się bał po prostu. Nie, lęk przychodzi. A ten nakaz, bądź mocny, mężny, nie bój się, wynika właśnie z tego, że ten strach przychodzi, żebyś po prostu właściwie reagował na to, co przychodzi. I to też, a propos odwagi, miałem tą myśl też w czasie biegania, ponieważ nie wiem dlaczego, kiedy zaczynałem biegać, jakaś taka łaska była, że psy w ogóle nie wychodziły na drogę i wszystkie były pozamykane. A ostatnio widzę, że coraz częściej je spotykam i one nawet odważnie wybiegają z tych bram czasami. I to jest taka dziwna rzecz, bo czasami muszę nawet tyłem biec przez pewien okres, żeby mieć psa na oku i żeby się on się zmęczył i został, wrócił do domu. I takie niekomfortowe. Wiecie, i teraz mamy też psa, więc go zacząłem obserwować, jak on reaguje. I to jest ciekawa rzecz, że psy najpierw czują, zanim zobaczą. Mają tak dobry węch, że są w stanie wyczuć wracającego do domu właściciela, nawet jak on na paluszkach wraca, mimo że go nie widzą, ale czują węchem. To jest po prostu w ogóle fenomenalne. I teraz to jest związane z funkcjonowaniem też hormonów, bo to, co one czują, to nie tylko, że czują kiełbasę albo kota czują, tylko one czują bardziej specyficznie wręcz. Więc psy wyczuwają na przykład, że człowiek się boi. Słyszeliście na pewno o tym. Więc psów nie należy się bać, bo wtedy nie będą cię atakować, bo psy atakują tego, który się boi. Z czym to jest związane? Z wydzielanymi hormonami. Kiedy pojawia się strach w tobie, to wydzielają się adrenalina, skacze i tam dalej. Ja się nie znam na tej fizjologii, biochemii i tak dalej, więc nie będę próbował tu w jakieś maliny iść. Ale w każdym razie człowiek dla psa, który się boi, pachnie zupełnie inaczej. Teraz jeżeli ja biegnę sobie i mówię, o wilczur, i zwalniam. I nagle tętno rośnie, ja zwalniam, tętno rośnie. Coś takiego dzieje, to ten już się szykuje. Dlaczego? Bo zwierzęta wiedzą, że jak ktoś się boi, to będzie atakował. Taka jest natura strachu. Najbardziej agresywni ludzie są ci, którzy się najwięcej boją. Najbardziej spokojni ludzie to są ludzie odważni. Te dwie rzeczy zawsze chodzą w parze. Tak? Strach powoduje agresję. I teraz ja sobie biegnę, zaczynam się bać i ten pies, on to wyczuwa, on zaczyna się jeżyć, przystępuje do ataku, do obrony. Ja też napięty i tak w takim napięciu się mijamy, nie tracąc kontaktu wzrokowego. Tak? Jemu się jeżą plecy. Tak? I wiecie, ja to sprawdziłem, naprawdę to sprawdziłem. Zacząłem zauważać te psy z dużej odległości i kiedy je widzę z dużej odległości, to od razu zaczynam po prostu konfrontować ten strach, który jest w moim sercu i sobie mówię tak, ja sobie pobiegam, on sobie pobiega. Każdy własnymi drogami. A co, kim ja w ogóle dla niego jestem? Jakiś człowiek. Ani to pokarm, ani to złodziej, po prostu biegnie. I powiem wam, te same psy, bo już znam te psy, ja już znam je wszystkie, bo biegam po tej samej trasie, się okazuje, że w momencie, kiedy one mnie nie zaskakują, bo zapomniałem, bo się zamyśliłem i zapomniałem, że on tam jest, ale kiedy wiem z daleka, a to jest ten dom, tam jest taki po prostu pitbull, jakiś skundlony taki, więc wygląda na jeszcze groźniejszego, on szał dostaje zawsze. I kiedy pamiętam, że on tam jest i biegnę, to on tak, nie wie, poszczekać, nie poszczekać, dwa razy szczeknie, zawróci. Ale kiedy nagle go zobaczę, bo zapomniałem, że to ten dom, to natychmiast następuje atak. Ja nagle go zobaczyłem, on nagle mnie atakuje. I zacząłem to widzieć właśnie w ten sposób, że kiedy jestem tego świadomy, co się dzieje i mogę, tak jak mówi Słowo Boże, nie bać się. Słowo Boże mówi, nie bój się. Kiedy mamy się nie bać? Wtedy, kiedy się boimy. To Bóg nie mówi, nie bój się, nigdy się nie bój, nigdy się nie bój. Zawsze bądź arogancki, napompowany, nigdy się nie bój. Nie. Bóg nie mówi nam o czymś, o takiej postawie aroganckiej, braku strachu, zawsze, wszędzie, Transformers gotowy, zawsze. I para leci, gwiżdże i dmucha i wszystkie tłoki gotowe zawsze do boju. Nie, bo to by nie było życie, to by była paranoja. Nie bój się, Bóg mówi wtedy, kiedy się boimy. Więc kiedy jesteś tego świadomy, to wtedy występujesz przeciwko temu i dzięki temu możesz dalej pełnić wolę Bożą, a wtedy kto inny zaczyna się bać. Wtedy wróg zaczyna się bać, bo ty się nie boisz. Bo ty jesteś spokojny, nie dajesz się sprowokować, wyprowadzić z Bożego miejsca, tak? Więc, żeby być odważnym, trzeba konfrontować różnego rodzaju obawy, lęki, strachy, które pojawiają się w nas. Przez to, że po prostu je, tak jak tego psa z odległości, widzimy. I powiedzieć, okej, dobrze, będzie fajnie, pokonam to, tak? Pokonam to i zwyciężę. W Księdze Jozuego, tutaj macie zestaw wersetów, jest kilka ich, kiedy Bóg mówi, nie, do Jozuego nie bój się. Nie bój się, nie lękaj się, weź lud zbrojny, powstań i rusz na Aj. Patrz, oto ja wkładam w ręce króla Aj z jego ludem, w twoje ręce z ludem, miastem i ziemią. Tak Bóg mówi, co będzie. Bóg mówi, nie bój się, rób to. Po prostu rób to, nie bój się. Rzekł Pan do Jozuego, nie bój się, gdyż wydam ich twoje ręce. Nikt się przed tobą nie ostoi. Nie bój się, nie lękaj się, bądź silny i odważny, bo tak uczyni Pan wszystkim waszym nieprzyjaciołom, z którym będziecie walczyć. Nie bój się ich, bo jutro o tej porze sprawię, że padną trupem przed Izraelem, konie ich okulawisz, a wozy spalisz w ogniu. Amen. Po prostu Bóg przychodzi do ciebie i ci mówi po prostu. Patrz na te lęki, patrz na te strachy, patrz na te zaciągające zagrożenia i po prostu ich się nie bój. Występuj przeciwko nim. Cokolwiek się pojawia na horyzoncie. Ja wiesz, teraz kiedy różne rzeczy przychodzą do mnie i jestem świadomy tego, żeby się nie bać, to one natychmiast zaczynają maleć w moich oczach. Jak te psy, kiedy biegam, ale różne inne rzeczy. Tydzień temu fajny Adam powiedział świadectwo, kiedy Bóg do niego powiedział, wyśmiej te faktury. Pamiętacie? Po prostu, jeżeli my przyjmujemy prawdę Bożego Słowa, to problemy zaczynają gasnąć. My je pokonujemy przez to, że już się nie boimy. Już zaczyna się zmieniać rzeczywistość. kiedy ja mam jakieś, ostatnio coś tam miałem nagle do zapłacenia, wyskoczyła jakaś faktura i po prostu, i były tak jak po prostu dwa kierunki. Moja żona zawsze mi mówi, naucz się panować nad swoimi myślami. Co się dzieje w tym momencie, kiedy przychodzi news, kiedy przychodzi informacja? Wiesz, ja się zaczynam uczyć, patrzeć na te faktury, na te rachunki właśnie też z tej perspektywy. Nie boję się, haha. Wykonamy to już. Boże, czy to pierwszy rachunek, który mnie przeraził w życiu? Że co miesiąc mam kilkanaście różnych rachunków. I jakoś ciągle żyję, idę do przodu i cały świat mi zazdrości mojego życia. Wiem, kim jestem, tak? Więc po prostu przechodzę do miejsca, okej, wszystko we właściwym czasie. Nie muszę teraz, w tej chwili wyskakiwać z forsy. Mogę po prostu czekać na Bożą odpowiedź, mogę spojrzeć na to w różny sposób. Nic się nagle nie stanie. Diabeł ma mało czasu, o tym głosiłem na Wiatrołapie. A synowie Boży mają zawsze wystarczającą ilość czasu. A diabeł wie, że ma mało czasu, to jest w objawieniu napisane. Dlatego się szamocze i próbuje nam tą myśl przyswoić. Teraz to było z Jozuego, a teraz z Nowego Testamentu. Mateusza 10. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Tak? Zawsze myślałem, że tu o diabła chodzi. Nie wiem, muszę to przeczytać jeszcze w całym kontekście, bo nie sądzę, żeby chciał nas Bóg straszyć diabłem. Myślę, że raczej chodzi po prostu o takie myślenie w kategoriach wszechwładzy, która panuje nad wszelkim stworzeniem, czyli Boga, który może też duszą zająć się człowieka, ale nie mamy bać się tego, który dotyka tego, co zewnętrzne w naszym życiu. Tak? Mateusza 10:30, do werset później jest powiedziane, nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Wiecie, wystarczy sobie na chwilę tylko porównać swoje życie z życiem innych ludzi, którzy żyją i cieszą się, żeby zobaczyć, że my naprawdę nie mamy powodu, żeby się bać. Są ludzie, którzy mają dużo mniej niż my i są szczęśliwi, i są ludzie, którzy mają dużo więcej niż my i są mniej szczęśliwi od nas. I się okazuje, że szczęście człowieka w ogóle nie leży w tym, kto ile ma, tylko jaki ma stosunek do tego, co ma, jak patrzy na całe swoje życie. Więc Jezus mówi, nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli, tak? Z których żaden nie spada na ziemię bez woli Ojca, bo taki jest cały ten kontekst. I Mateusza 14. Uczniowie zaś widząc go idącego po morzu, trwożyli się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. A Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się, tak? Nie mamy się bać rzeczy niewyjaśnionych, niezrozumiałych, nadprzyrodzonych. Bóg mówi, nie bójcie się. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przyłożonego synagogi, i donieśli, córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? A Jezus, usłyszawszy, co mówi, rzekł do sparaliżowanego, nie bój się, tylko wierz. Tak? Te niebanie się, to jest to samo, co wiara. To jest przeciwstawianie się tej okoliczności. Tak? Nie bój się, wierz. To jest właśnie to niebanie się, odwaga, to jest właśnie wiara. Że ja wierzę temu, który ma moc zmienić całą tą sytuację. Nie bój się, córko syjonska. Oto król twój przychodzi siedząc na źrebięciu oślicy. Fantastyczny w ogóle, to jest cytat ze Starego Testamentu. Zawsze jak go czytałem, to myślałem, gdzie tu jest powód do niebania się? Król przyjeżdża na oślęciu, źrebięciu oślicy, to znaczy, że coś jest nie tak. Nie przyjeżdża ze szwadronami wojska, z rydwanami, tylko na źrebięciu oślicy. To dopiero trzeba się bać, jak taki król przyjeżdża. To co ten król może zrobić, jak on na osiołku wjeżdża, a nie przyjeżdża z zastępami zbrojnymi, tak? Ale nie o to chodziło. Chodziło o to, że to była zapowiedź prorocza, wypowiedziana w Starym Testamencie, że w taki niepozorny sposób wjedzie król do Jerozolimy, wejdzie Mesjasz i ci, którzy to rozpoznali, ci rozpoznali w nim Mesjasza. Zobaczyli, faktycznie, takie było proroctwo, że wjedzie na źrebięciu oślicy, że będzie to coś niebywałego, zaprzeczającego, bo królowie tak nie wjeżdżają. Królowie wjeżdżają inaczej. I Bóg do nas mówi, nie bój się, bo Bóg wypełni swoje plany w sposób, jaki będzie chciał, przy pomocy osiołka. W sposób niepozorny, odwrotny do tego, jak świat mówi. Więc się nie bój, bo Bóg może to zrobić. Bóg może zrobić z niczego coś. I w Dziejach Apostolskich rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu, nie bój się, lecz mów, nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby ci czynić coś złego. Mam bowiem wielu ludu w tym mieście. Tak? Nie bój się pełnić wolę Bożą, nie bój się mówić, nie milcz. Wypełnij to, co Bóg mówi. Tak jak ktoś powiedział, że w Biblii jest 365 razy powiedziane, nie bój się. Nigdy tego nie policzyłem, to jest taki tekst. Podobno na każdy dzień raz Bóg mówi do nas, nie bój się. Dobrze, i teraz mieliśmy zachęcony, odważny, a teraz wypoczęty. czyli jak pokonać zmęczenie. I zeszli się apostołowie u Jezusa i powiedzieli mu wszystko, co czynili i czego nauczali. I rzekł im, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Odjechali więc w łodzi na ustronne miejsce na osobność. Wiecie, to jest konkretny przykład służby, momentu zmęczenia. Jezus wydaje polecenie o potrzebie odpoczynku. Tak? I wiecie, też jak przygotowałem to słowo, to też tak widziałem to trochę na zasadzie takiej jakby trzech wymiarów. Tak? Zniechęcenie to jakby tożsamość, duch człowieka. Odwaga, strach to są emocje, to jest dusza. Tak? Wypoczęcie to dotyczy naszego ciała najbardziej prawdopodobnie. I oczywiście wszystkich rzeczy z ciałem związanych, bo mózg też jest elementem cielesnym, połączenia, neurony, wszystkie hormony, które przepływają, to też jest ciało, to jest coś, czego co nie jest oddzielone od ciała, dlatego się mówi w zdrowym ciele zdrowy duch, ponieważ myśli i nasze ciało jest wszystko to połączone. Ale wypoczęty, myślę, że bardzo dotyczy tej sfery takiej ziemskiej, która tutaj chodzi po tej planecie. I w związku z tym najtrudniej wykiwać tą część. Człowiek może nie pić wody, a propos, tylko przez, nie wiem, 2-3 dni, żeby nie doświadczyć zatrucia organizmu, tak, z braku. Jeść może... nie wiem, kilka miesięcy być może wytrzymałby w jakiś ascetyczny sposób, tak? Bez oddychania, o, już się zmienia, już jest w minutach, tak? Każda sfera naszej cielesności ma swoje granice, które się wyczerpują i nie jesteśmy w stanie. Jesteś w stanie ileś iść, ileś biec i możesz nie spać też, nie wiem, 2 noce, może 3, ale w końcu padniesz, po prostu organizm cię wyłączy sam, ponieważ tak jest skonstruowane ciało. I teraz my nie możemy zaprzeczać temu, jak nas Bóg stworzył. Jeżeli nie zaprzeczamy temu, że jesteśmy Bożymi dziećmi, jesteśmy wybrańcami i tej prawdy się trzymając zwyciężamy, to tak samo musimy mieć prawdziwe widzenie na temat swojego ciała i nie przeciążać go i odpoczywać i dawać właściwą miarę sobie w życiu. Wiecie, my żyjemy w bardzo chorych czasach. Generalnie czasach, które wszystkich męczą. Bo cały czas jest wymaganie. Większa wydajność, większa zapłata. Więcej zrobisz, więcej zarobisz, tak? Więcej dociśniesz, szybciej skończysz. I całe życie przebiega pod takim hasłem dania z siebie więcej. To trochę przypomina tą złą formę zachęcenia, o której mówiłem na początku. Czyli dociśnij śrubę, tak? I tak dalej. Ale to działa na nas w zupełnie odwrotny sposób. I ja często się odwoływałem do tego, próbując się odwoływać do różnych ruchów kontestacyjnych i nawet ruchów New Age, że ci ludzie gdzieś intuicyjnie czują, że coś w tym świecie się pokręciło. I zaczynają szukać diet, zaczynają szukać medytacji, zaczynają wyjeżdżać w Bieszczady, jakiś rasta, styl życia włączać sobie, bo widzą, że ten świat oszalał. I wiem wam, oni po prostu być może łączą się z jakimiś duchami i zwodniczymi różnymi teoriami, ale intuicyjnie czują, że coś jest nie tak. I powiem wam, my jako dzieci Boże powinniśmy być pierwszymi, którzy właśnie włączają taką kontestację. Którzy mówią, właśnie, że nie będę biegł. Tak? Sąsiad mi przychodzi i mówi, musisz sobie tutaj wybrukować podwórko. Ja mówię, po co? Nie będziesz miał błota. A ja mówię, wiesz co, nie po to z miasta wyjechałem, żeby sobie teraz tu chodnik zrobić. Ja chcę tu trawkę. No a błoto? No wiesz, to część po prostu, wiesz, część szczęścia, nie? Błoto, trawka. Nie? I on na mnie tak patrzy. Przyjeżdża i mówi, i on sobie wybrukował, nie? Teraz liście spadły, on miał taki jasny, biały bruk założył. Liście spadły z drzew na ten biały bruk, jego tydzień nie było, wygląda to jak wysypisko. Trzeba pozamiatać. U mnie w tej trawce nawet liści nie widać.
Ale są,
ale ich nie widać. Jest pięknie, jest natura. On mi mówi, musimy liście grabić, rok temu mówi. Ja mówię, człowieku, ja jestem po prostu leśnikiem z wykształcenia. Żaden leśnik w lesie liści nie grabi. Tego się nie robi, to po prostu jest część natury. To tak musi poleżeć, zgnić, wiesz, tam muszą sobie żabki przenocować, przezimować jaszczureczki, wiesz, to wszystko jest potrzebne. Tak samo kiedyś mówiłem o tym na kazaniu, ale wiesz, niektórzy ludzie nie chcą zapraszać gości do swojego domu, bo nie mam posprzątane. co kogo to obchodzi, czy masz posprzątane, czy nie masz posprzątane? Czy lepiej po prostu wpuścić kogoś do brudnego domu, nieposprzątanego i spędzić z nim 2-3 dobre godziny, napić się wina, dobrze porozmawiać, zachęcić się, posłuchać świadectw, niż po prostu spędzić 2 godziny w brudnym domu, myśląc, kurde, jakbym miał posprzątane, to bym zaprosił, a tak siedzę sam i mam brudno, ale nie posprzątam, bo dzisiaj niedziela. Są tego rodzaju po prostu masę różnych historyjek, wiesz, gdzie po prostu nam ludzie mówią, słuchaj, chcesz być zdrowy, wysiądź jeden przystanek więcej i dojdź ten jeden przystanek do domu na piechotę. Idź na spacer po południu, wyśpij się, najedz się. Wiesz, kiedyś, jak zaczęliśmy badać te różne zaburzenia w funkcjonowaniu ludzi, to jedno, które mnie najbardziej przerażyło i do dzisiaj przeraża, to jest związane z odżywianiem. Że ludzie na przykład nie mogą jeść, albo nie chcą jeść, albo coś takiego. Ja powiem, to jest straszne. Ja lubię spać, ale może nie tak bardzo. Wiesz, ja lubię poleżeć, ale wiesz, ale jedzenie? Ja sobie nie wyobrażam mojego życia bez jedzenia. Bez dobrego jedzenia. Ja po prostu, ja się leczę jedzeniem. Jak ja siadam do lepszego, dobrego jedzenia, jak ja się najem, to ja od razu mam pełnię mocy. Jestem wypoczęty. Ja się leczę jedzeniem nawet w ten sposób, że jak zaczynam zauważyć, że jakieś infekcje zaczynają się pojawiać, to ja sobie, możecie mojej żony spytać, czy to prawda, bo to prawda jest. Ja po prostu wstaję rano i mówię, dzisiaj rano zrobię sobie cebulkę smażoną. I po prostu ją robię. I wiem, i po prostu, i nie wiem, czy to wiara, czy to cebulka działa na mnie, ale przychodzi to przez usta, wpada do żołądka i ja jestem zdrowy i tak to działa u mnie. Ale trzeba się zatrzymać, tak jak tutaj mówi Jezus, odejść na miejsce ustronne, zatrzymać się i dać wytchnienie swojemu ciało. Kiedyś pewna żona pastora przychodzi do niej i mówi, wczoraj miałem dzień, cały dzień od rana do wieczora oglądałam telewizję. I sobie myślałem, o Boże, straszne, to jest dopiero demoniczne. To co nam teraz w tej głowie, jak ona wczoraj cały tydzień... Ale później był kontekst. Ona mówi, słuchaj, ostatnie 2 tygodnie, spotkania dla liderów, wyjazdy, konferencja, głoszenie, przemieszczanie się. I ja myślałam, że ja zwariuję zaraz. Przyjechałam do domu, usiadłam w fotelu, włączyłam telewizor. Jaki piękny dzień to był. Telewizor za nią myślał, podobał mi się. Oczywiście, wszędzie jest równowaga, wszędzie jest przegięcie, są różnego rodzaju trucizny, ale ty patrz na siebie w prawdzie, w dobry sposób, zdrowy sposób, bo potrzebujesz wytchnienia. Mateusza 11:28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja was pokrzepię. Pokrzepię was, tak? Spracowani i obciążeni mamy przyjść do Jezusa, tak? Żeby wziąć odpoczynek. Nie może być takiego po prostu na zasadzie, Boże, już jestem wykończony, jestem pozbawiony zupełnie mocy, jestem totalnie zmęczony. Kopnij mnie, Panie. Kopnij mnie, ja polecę. Ja wiem, o czym mówię, bo ja wiele razy do Boga przychodziłem z takimi modlitwami. Później w książce Eldridge'a o dzikim sercu przeczytałem, że on opowiada takie świadectwo, że wracał po prostu z jakiejś konferencji i głosił gdzieś 3 dni, później wsiadł w samolot. Siedział w tym samolocie i czuł się kompletnie wypłukany, bezużyteczny. A w ogóle po co na te konferencje jeździć? Ludzie muszą kasę dawać, płacić za jego samolot. Co on im w ogóle dał? W ogóle nagadał się, nagadał. I siedział w tym samolocie i tak bił w siebie, że to wszystko, co on robi, jest bez sensu. I wtedy Bóg do niego przyszedł w tym samolocie i powiedział do niego, słuchaj, czujesz się tak, jak się czuje po bitwie rycerz. Poraniony, ocieka krwią, w błocie, ledwo przeżył. Widział trupy. Normalne, żeby się tak czuć. I ty się tak czujesz. Ale później Bóg mówi, ale ty jesteś w porządku, jesteś moim wojownikiem. Teraz musisz się najeść, odpocząć, wyspać i wszystko będzie dobrze. Teraz nie jest czas na to, żeby myśleć o sobie i o swoim losie. I o swoich możliwościach. Wiesz, i to jest ważne. I dlatego Bóg przychodzi i mówi, przyjdź do mnie, ja ci dam odpocznienie. Nie możesz bez odpocznienia pojechać dalej. Musisz uznać to. Włażę pod koc teraz. Włażę pod koc i śpię. Najadam się i wyłączam telefon. Wiecie, moi rodzice pierwszy telefon mieli w 92 roku. Stacjonarny. Bo za komuny stali w kolejce i ciągle nie chcieli podłączyć. Moja mama do internetu chciała dodzwonić, to musiała do sąsiada iść. I raz tak 2-3 razy w roku się odważała, żeby pójść do sąsiada, jak miała coś naprawdę ważnego. A tak to nie dzwoniła do mnie. Pisaliśmy listy do siebie, kartki. Teraz mamy wszyscy komórki. Wiesz, co trzeba z tymi komórkami zrobić? Przynajmniej zrobić to, co kiedyś robiliśmy z telefonami stacjonarnymi. Wiecie, co w dawnych czasach robiliśmy z telefonami stacjonarnymi? Zostawialiśmy je w domu. Na tym polegał telefon stacjonarny, że jego z sobą nie zabierało. Bardziej znani ludzie, którzy byli w polityce, czy jacyś, którzy funkcjonowali, zawsze mieli telefon, to oni zdejmowali słuchawki i odkładali, żeby był sygnał zajęty. i żeby nikt nie dzwonił. Wiesz, i tak naprawdę to się w biznesie nazywa smycz. To jest smycz. Jest po prostu na uwięzi. Każdy może do ciebie zadzwonić, zapytać, załatwić sprawę, napisać. Jak w 3 minuty nie otrzyma odpowiedzi, to już się martwi. Nie odpisał mi na Facebooku, trzeba mu SMS-a wysłać. A może się obraził, zadzwonię. To nie, trzeba zadzwonić z tego, z innego telefonu, bo nie mam je wtedy w tym i odbierze. I tutaj wszyscy wszystkich prześladują. A to trzeba po prostu tak, że trzeba wyłączyć i koniec. Czy świat się zawali?
Nie!
I ktoś się powiedział, pastor to musi mieć zawsze telefon włączony. Bo ludzie mają różne potrzeby. Wiesz. Mają różne, ale za które ja jestem odpowiedzialny? Za które ja jestem odpowiedzialny? Ja jestem odpowiedzialny, żeby głosić Słowo Boże. Żeby je należycie wykładać. Żeby mówić prawdę. To jest moja odpowiedzialność. Ktoś ma problem, to on się do mnie dostanie. On przyjdzie. On się ze mną skontaktuje. Nie żyje na księżycu. Nie nadaje przez YouTube'a kazań. Jeszcze. Jestem tutaj wśród ludzi, można. Więc można też po prostu wziąć i wyłączyć i nie będzie, nic się złego nie stanie. No ale Lestera Samrola zadzwonił w nocy syn, bo stacja telewizyjna, którą zbudowali, spaliła się. I dzwoni syn i mówi, tato, właśnie jestem tutaj na miejscu, pogorzelisko, straż pożarna, wszystko doszczętnie się spaliło, nic nie ocalało. A Lester Samrol mówi, wszystko doszczętnie? Kompletnie tak? Mówi, tak, tato, kompletnie. To po co mnie budzisz? To jest, i to właśnie o to chodzi, więc po prostu uwolnij się od takich rzeczy, tak? Przeskoczyło mi. Wypoczęty, obciążeni. Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Bóg ma wstręt. Czym on się brzydzi? To jest bardzo ciekawe. Czyż nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? Albo komu to poprzysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli tym, którzy nie byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. A gdy ta obietnica wejścia do odpocznienia jest jeszcze wciąż ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z nas pozostał w tyle. Wiesz, Biblia wyraźnie pokazuje, że nie wchodzimy do odpocznienia w wyniku naszego nieposłuszeństwa. No nie jest tak, że po prostu, oj, biedny, umęczony po prostu. Jak ja ci pomogę? Słuchajcie, nie jesteśmy więźniami obozu koncentracyjnego. Kapo nas co rano nie budzi i nie pędzi do budowania, nie wiem, torów kolejowych. Dając nam marną miarkę jakiejś zupy z zgniłych buraków. I my po prostu po kilku tygodniach chodzimy, jak oni to mówili, po prostu pozbawieni, wiesz, życia i po prostu na krawędzi śmierci. I ktoś potrzebuje przyjść się ulitować i zachęcić. Nie. My mamy pełne lodówy, mamy wygodne tapczany, mamy dach nad głową, nie leje nam się na... I jeżeli my nie odpoczywamy, to jest to tylko i wyłącznie nasza wina. To jest wynik naszego nieposłuszeństwa. Naszej niechęci, nieposłuszeństwa Bogu, żeby wejść do tego odpocznienia. Bóg nam wszystko przygotował, więc odpocznij. I na koniec psalm 92. On jest zatytułowany nawet Pieśń na dzień szabatu. Wiecie, dlaczego to jest pieśń na dzień szabatu? Dlatego, że to wywyższa dzieła Boże, a nie nasze dzieła. W tym jest klucz w odpocznieniu, żeby uwierzyć, że ja sam swojego życia nie zbawię. Że ja mogę wszystko porzucić i Bóg jest moim Zbawicielem. I ten psalm leci tak. Psalm 5 na dzień szabatu, psalm 92. Dobrze jest dziękować Panu. Tak? Odpoczywasz, to dziękujesz Bogu. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twoje najwyższe. Obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją. Na lutni o 10 strunach, na harfie przy dźwięku cytry. Więc muzyka. Dziękczynienie, odpoczywanie od rana do wieczora, grając na instrumentach. A jaka treść? Bo rozweseliłeś mnie, Panie. Czym? Czynami Twymi. Są nasze czyny i Jego czyny. Kiedy ja odpoczywam, to ja wierzę w Jego czyny, a nie swoje czyny. Kiedy nie odpoczywam, to znaczy, że wierzę tylko w swoje czyny. Cały czas polegam na sobie. Raduję się z dzieła rąk Twoich. Kiedy nie odpoczywam, to cały czas raduję się z dzieła rąk Twoich. Są tacy ludzie, którzy całe życie ciężko pracowali i oni później po prostu nie mogą, nie przeżywają frustracji, bo nie mają w co ręce włożyć. Tutaj mamy takich ludzi, którzy się przeprowadzili ze wsi do miasta, później rodzice ich odwiedzają i ten tato, który miał po prostu ma oborę, kury, krowy, kaczki i kawał pola i zawsze może wyjść przed dom i odetchnąć pełną piersią, nagle musi siedzieć na 40 metrach i go nosi, bo ani kurdzi się nie nakarmił, ani świni, ani po prostu nie był w polu, ani nic, nie wie co zrobić. Tak? No, wiele razy to słyszałem tą historię. Wiesz, to może być tak w naszym życiu. Niektórzy z nas nie mają spokoju, jak nie mają coś do zrobienia. To znaczy, że jest problem w twoim życiu. Musisz mieć spokój, nic nie robiąc. mieć spokój, czyste sumienie, radość i wdzięczność do Boga. I umieć takie stany mieć w swoim życiu. I jak nie ma, to znaczy, że coś jest nie tak. I niby to wolny dzień, ale coś by się zrobiło, bo tak się marnuje. Ma się marnować, masz uwielbiać Boga. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, nie moje dzieła są wielkie, Twoje dzieła są wielkie. Moje dzieła to jestem taką mróweczką w mrowisku, która swoją część dokłada. Twoje dzieła są wielkie. I dalej ten psalm leci tak. Człowiek nierozumny nie zna ich, a głupi nie pojmuje. Choć wyrastają bezbożni jak ziele i kwitną wszyscy złoczyńcy jak... i tak zginą na zawsze. Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki, bo to nieprzyjaciele, Panie, Twoi. Bo to nieprzyjaciele Twoi zginą, pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy. Róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu, namaściłeś mnie świeżym olejkiem. Oko moje spoglądane będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich. Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, którzy powstają przeciwko mnie. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni sił i świeżości. Wypoczęty. Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i że nie ma w nim nieprawości. Słuchajcie, ten psalm można tylko zaśpiewać na wygodnym fotelu. Tego psalmu nawet nie wolno na stojąco śpiewać. To jest psalm do śpiewania w łóżku. Weź do łóżka gitarę, weź do łóżka pianino albo klawiaturę chociaż. I po prostu i śpiewaj. To jest właśnie styl życia. I to jest źródło naszego wypoczynku, to jest źródło naszego odpocznienia. Dzięki nie za to, co Pan czyni. Tak? Musisz uwierzyć w to, że Twoje życie to nie jest to, co Ty czynisz. Twoje życie to jest to, co Pan czyni. I wtedy nabierzesz odpoczynku. Odłóż rzeczy, ciesz się. Zaciągnij hamulec ręczny i po prostu ciesz się. Bądź zachęcony, odważny i wypoczęty. I jeżeli zniechęcenie trwa zbyt długo, jeżeli strach trwa zbyt długo i zmęczenie trwa zbyt długo, to znaczy, że nie jesteś duchowo w dobrym miejscu. I nie nazywaj tego, że się poświęcasz, że jesteś święty, że się oddajesz, że ty tak ciężko pracujesz dla Boga, że ty to taki wszystko wszystkim dałeś, a wszyscy tacy niewdzięczni. I po prostu ten świat tak zły i wszyscy ci nienawidzą i ci nie lubią. Bo to po prostu nie ma w tym prawdziwego smaku Ducha Świętego. To jest tylko taki fałszywy obraz prawdziwej religijności. Tak? Taki po prostu, który jest fatalny, który po prostu zaprzecza temu wszystkiemu, czym Bóg jest dla nas. Amen.